Dobrze, kochani, ja bym chciał wrócić do tematu tak, no nie chciałbym tego przeduchawiać, ale czuję bardzo wyraźnie od jakiegoś czasu, żeby mówić o eschatologii, żeby mówić o czasach ostatecznych i bardzo często mam takie wrażenie, że ludziom się wydaje, że jest to coś takiego odległego, niepraktycznego, niezwiązanego z moim dzisiaj, z moim dniem dzisiejszym i chciałbym udowodnić, że tak nie jest, że tak nie jest. Zanim przejdę do czytania, to chciałbym zadać pytanie takie, czy nie jest tak, że kiedy jako ludzie wierzący, albo nawet szerzej, ludzie, którzy chcą dobra w życiu, funkcjonujemy w środowisku, w którym dostrzegamy wokół siebie zło i to się nie zmienia, czy to nie wpływa na osłabienie naszej woli, że chcielibyśmy się podać, że chcielibyśmy, że czasami przychodzą takie myśli, że bezcelowym jest starać się być dobrym człowiekiem w życiu, kiedy nasze otoczenie jest dokładnie odwrotne. Mi się wydaje, że tak właśnie jest. I spróbuję wam udowodnić, że myślenie o czasach końca może być niezwykle inspirujące dla naszego dnia dzisiejszego. Temat jakby w ogóle końca świata, tak eufemistycznie mówiąc, pojawia się coraz częściej w kulturze powszechnej, oczywiście to na różne sposoby, niekoniecznie biblijne, tak? 10 lat temu kalendarz Majów i koniec świata, pojawiają się jakieś katastroficzne filmy o asteroidzie po prostu, która pędzi przez kosmiczną próżnię w stronę Ziemi i NASA wysyła tych wszystkich ludzi, żeby po prostu ratowali nas od tego Armagedonu. To jest jeden obraz, ale do kultury powszechnej przybijają się też obrazy takie, powiedziałbym, biblijne. Kilkanaście lat temu Timothy LaHaye napisał taką serię książek zatytułowaną Left Behind, po polsku Pozostawieni, i ona zrobiła furorę. Sprzedano ponad 100 milionów książek na całym świecie z tej serii, tam było chyba 12 tomów, o czasach ostatecznych z perspektywy biblijnej. Tytuł właśnie Pozostawieni jakby opisuje perspektywę końca z perspektywy ludzi, którzy pozostali na ziemi, tak? Oni nie byli wierzącymi i oni się nawracają w okresie wielkiego ucisku i tak dalej, tego wszystkiego, o czym mówi Biblia. Książki się sprzedały w kilkuset milionowym, ponad 100 milionowym nakładzie. Autorzy mówili, bo było dwóch autorów, mówili, że sami byli zaskoczeni tą popularnością, ale przy okazji stali się bardzo bogatymi ludźmi z powodu tego, że książki się tak dobrze sprzedały. W Hollywood nakręcono nawet kilka wersji filmów opartych o ten scenariusz. Chyba w ostatniej wersji nawet tam się pojawił Nicolas Cage, z tego co pamiętam. I to wszystko pokazuje, że ludzie są zainteresowani tym, tak? Czy ten świat będzie miał jakiś koniec, czy nie, czy po prostu to tak będzie toczyć się bez jakiegoś większego celu, tak? Po co my tu jesteśmy, czy to dokąd zmierza. Jerzy Pilk napisał, że ludzkość jest jak mrówki, które są na wielkim kamieniu oblepionym gliną pędzącym przez kosmiczną próżnię. Ale Biblia mówi coś zupełnie innego. I dzisiaj chciałbym wrócić do tego tematu. Tak? Biblia mówi, że żyjemy na planecie, która ma ograniczoną datę przydatności do użytkowania. Tak? Bóg o tym mówi. I dzisiaj chcę mówić z takiej głównie perspektywy przypowieści. Jezus o tym mówił. Ostatnio mówiłem o pannach mądrych i tych mniej zaradnych, tych rozgarniętych inaczej. Tak? A dzisiaj chciałbym mówić zacząć też od przypowieści. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. I Jezus mówi tam właśnie o Królestwie Niebios, tak? Czytamy takie słowa. Opowiedział mi też inną przypowieść. Królestwo Niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre ziarno, lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiadł tam konkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązało się kłosy, pokazał się też konkol. Przyszli więc służący, pytają gospodarza, panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął konkol? To sprawka nieprzyjaciela, odpowiedział. Czy chcesz więc, zaproponowalibyśmy poszli i usunęli go? Nie, zdecydował gospodarz, bo usuwając konkol, moglibyście powyrywać pszenicę. Niech rosną razem, poczekajmy do żniw. Powiem wtedy żeńcom, zbierzcie najpierw konkol, powiężcie go w snopy i spalcie pszenicę, natomiast przenieście do mego spichlerza. Nie wiem, ktoś z was był na żniwach? Nie, widział żniwa? Tak? No okej. Okay. Jest nastroje, zdaje się, tak? To już nie te czasy. Jest więcej, dobrze, okej. Okay. Ja nie... Muszę przyznać, że nie cierpiałem, jak mnie tato zabierał na żniwa do babci, to była ciężka praca, musiałem pić gorzką kawę zbożową, wszystko było niefajne, to było, to, ale widziałem, co się robi właśnie, widziałem zboże, które się jeszcze kosiło kosami, ustawiało snopki, to była ciężka praca i tym obrazem posługuje się Jezus, tak, jak, i jakbyśmy... Poszli dalej, za kilkanaście minut Jezus tłumaczy tą przypowieść, tak? Za kilkanaście minut tłumaczy tą przypowieść, mówi do tych swoich uczniów, tak, słuchajcie, sprawa ma się tak, tak? Tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Szatan jest tym, który sieje konkol. Tak po prawdzie to tłumaczenie nie polskie, to wszystkie tak się przyjęło, już tak zostało, ale tak naprawdę nie chodzi o roślinę, którą znamy w Polsce jako konkol, ale to jest inny chwast, podobny do zboża, przypomina zboże, nazywa się życica. I to chodzi o ten chwast, no ale niech zostanie konkol. Tym, którzy wyrośli z dobrego nasienia, tak, tym, którzy, dobre ziarno, dobre nasienie, tym, którzy wyrośli z dobrego nasienia, Jezus mówi, są synowie królestwa, a tym, którzy wyrastają ze złego nasienia, tym konkolem, który nasiał przeciwnik, są synowie złego. I dalej Jezus wyjaśnia i rozpisuje rolę w tej przypowieści, mówi, żniwiarzami, żeńcami są aniołowie mojego ojca, a samo żniwo jest końcem tego wieku, czyli tak jak się popularnie mówi właśnie końcem świata. I zaraz potem Jezus mówi tak, 40 werset, u kresu tego wieku tak będzie tak jak z konkolem, który zbiera się i pali. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale, dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich, i to jest straszne, do ognistego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Werset 43. Wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego ojca. Kto ma uszy, niech rozważa moje słowa. Tak? Żyjemy na planecie, która ma przewidziany i zaplanowany przez Boga okres przydatności do użytkowania. Tak? Są ludzie, którzy w to wierzą, tak? Są ludzie, którzy to wierzą, są ludzie, którzy w to nie wierzą, ale są też chrześcijanie, którzy mówią, to nie ma dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Całkiem niedawno prowadziłem pewną rozmowę z osobą, to wielokrotnie jakby mi się zdarza słyszeć, ponieważ czasami jestem traktowany właśnie jako taki urzędnik Pana Boga na ziemi z racji tego, że jestem pastorem, jako rzecznik prasowy Pana Boga i często mi się zdarza słyszeć takie zarzuty. Po raz kolejny to było właśnie o odpowiedzialności Pana Boga za całe zło, które jest na świecie. Padło to pytanie właśnie, dlaczego tylu ludzi dopuszcza się tylu złych rzeczy i Bóg to toleruje. I rozpoczęcie tej przypowieści o pszenicy i konkolu, ono wyjaśnia tak, wyjaśnia to. Zło dzieje się dlatego, że zły, czyli przeciwnik, czyli szatan, sieje w ludzkie serca, sieje w życie ludzi swoje ziarno, czyli tak naprawdę duchową, złą inspirację, tak? Ponieważ zło ma zawsze duchową inspirację. Zło ma zawsze duchową inspirację, pośrednio, może długim takim ciągiem jakichś pośrednictw poprzez ludzką myśl, ale zawsze za tym stoi jakaś duchowa siła, duchowa inspiracja. Za tym stoi konkretna, określona duchowość. I zło zaczyna się, tak, w ludzkim sercu. Jezus mówi, że z ludzkiego serca pochodzą wszystkie złe myśli, cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, złe rzeczy. I to jest, zawsze to nasienie jest takim zarodnikiem, które pada na ludzkie serce. Ale ta przypowieść właśnie nie tylko mówi, dlaczego tak jest, ale mówi, że zawsze tak nie będzie, że tak nie pozostanie, że to nie będzie trwało tak forever, tak? Tak będzie do pewnego momentu i Jezus o tym w tej przypowieści mówi głośno i wyraźnie. I właśnie ta przypowieść tłumaczy, dlaczego dzisiaj obok siebie one nie koegzystują, ponieważ one ze sobą nie współpracują, ale one współistnieją ze sobą dwie duchowe rzeczywistości, tak? Duchowość Królestwa Bożego i duchowość tego nasienia, tej inspiracji Bożego przeciwnika. I Bóg do czasu pozwala, ale zapowiada też, mówi, że będzie rozwiązanie tej sytuacji. To jest opis jakby tego zmagania na świecie z Bożej perspektywy, tak? To jest opis, po prostu Jezus mówi, dlaczego to tak jest, tak? I z naszej perspektywy, z perspektywy człowieka właśnie rodzi się pytanie, tak? Kiedy żyjemy, nawet jako ludzie wierzący, zadajemy sobie bardzo często pytanie, ponieważ widzimy jakby ogrom zła wokół nas, a jeśli nie widzimy, to znaczy, że zatraciliśmy pewną wrażliwość. Jeśli nie dostrzegamy tego, to oznacza, że straciliśmy pewną duchową taką głębię spojrzenia na sprawy. I z naszej perspektywy to jest tak, że my szukamy Boga w życiu i szukamy, może jeszcze jedną ważną rzecz, zanim pójdę dalej. Z roślinami jest tak, że o tym, czym są, jak wyglądają, decyduje właśnie DNA, które jest zawarte w tym nasieniu, które wpadło do ziemi, tak? Jeżeli to było ziarenko owsa, to wyrośnie owiec, pszenica to pszenica i tak dalej, to jest oczywiście proste. Ale nie tak jest z człowiekiem, ponieważ w nas jest możliwość podjęcia decyzji tego, kim chcemy być. Czy chcemy być pszenicą i wydać kłos, i wydać właśnie, przynieść owoc. I w nas jest też możliwość zdecydowania, że chcemy być konkolem. Tak? To nie ma takiego przeznaczenia, które by wbrew twojej woli ustanowiło cię bycia konkolem. Tak? To nie jest tak, że musisz przegrać walkę, nie? To w twoim życiu, to jest niezwykłe, że czasami, ja kocham takie historie, kocham słuchać takich opowieści, czytać książki, oglądać na YouTube jakieś historie ludzi, którzy po prostu opowiadają o sobie, że jako młodzi ludzie trafili do mafii i wszystko wokół było ciemne, czarne, złe, niedobre, wychowali się w rodzinach, które miały problemy, wychowali się po prostu w złych warunkach, a jednak coś sprawiło, coś było w nich takiego, że szukali dobra, szukali Boga i odnaleźli Go i byli w stanie radykalnie odmienić swoje życie, tak? Pamiętam taki film, który to był chyba na Discovery, to było niezwykłe, bo historia człowieka, który był członkiem japońskiej mafii, jakuzy, bardzo brutalne środowisko, kontrolujące polityków, wielkie pieniądze, zabójstwa na zlecenie, handel ludźmi. Człowiek, będąc właśnie żołnierzem mafii, będąc kimś tam wysoko w tych strukturach, poznał Boga, nawrócił się i nie odchodzi się po prostu z takiego środowiska. Ja pamiętam, opowiedział, że modlił się do Boga, co ma zrobić i poszedł do szefa tego swojego przełożonego, tej placówki mafii, tam po prostu jakuzy, nie wiem, jak to powiedzieć. Powiedział mu, co się wydarzyło i pozwolili mu odejść. Musiał dopełnić pewną jakąś tam ofiarę, oni odcięli mu palec, ale on odszedł stamtąd, po prostu, żeby służyć w czystości Chrystusowi, a później został pastorem. A więc środowisko może być ciemne, mroczne, grzeszne i nie decyduje o tym, kim ty będziesz w życiu, tak? Kim ty będziesz w życiu? I myślę, że tak jest, że my jako ludzie, stykając się właśnie z rzeczami, o których widzimy, rozpoznajemy i rozeznajemy duchowo, że są złe, my szukamy w życiu właśnie ziarna i szukamy inspiracji do tego, aby być pszenicą, która rodzi dobre ziarno i wydaje plon, który się podoba Bogu. Myślę, że tak jest, tak? Szukamy tego, co sieje Syn Człowieczy, jak sam siebie określa Jezus. Jezus sobie tak mówi, tak? I myślę, że to jest też takie ludzkie doświadczenie, że widzimy zło w tym świecie i bardzo trudno jest nam uwierzyć, że to się skończy. Bardzo trudno jest nam często uwierzyć, że to się skończy, tak? Widzimy dyktatorów, którzy w brutalny sposób rządzą światem. Widzimy ludzką pazerność, czasami niszczącą tą planetę. Widzimy mafie rządzące słabymi, skorumpowanych polityków. Albo zwykłą taką ludzką niegodziwość na co dzień. I ten świat, pomimo że jest stworzony przez Boga i jest piękny, doświadcza mnóstwo zła. I to pytanie dlaczego bardzo często do nas wraca. Kiedy przyglądam się, kiedy czytam Nowy Testament, kiedy obserwuję pierwszy Kościół, który się wyłania z dziejów apostolskich, z listów apostołów, to widzę tam wspólnotę ludzi, która oczekuje na taki arcyrychły, taki bardzo szybki powrót Chrystusa. Tak? To jest Kościół, który oczekuje na powrót Chrystusa niemal natychmiast. Tak? Jest to Kościół, w którym jest mnóstwo zamieszania, mnóstwo pytań. Czasami to zamieszanie jest tak wielkie, że odnośnie właśnie powrotu Chrystusa, że ludzie żyją w jakimś takim wielkim chaosie i apostołowie muszą uspokajać tych wierzących. Muszą uspokajać tych wierzących, muszą wylewać oliwę na takie wzburzone fale i takim aby uspokoić ich umysły, uspokoić ich serca, aby tak troszeczkę stonować te wszystkie emocje. I nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale niemal cały pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, one są napisane właśnie po to, żeby ludzi z jednej strony zachęcić, ale z drugiej strony uspokoić, tak? Ponieważ tam jest mnóstwo pytań w tej miejscowości. Tak? Ludzie zadają sobie pytanie, no, oni wierzyli, że Chrystus już jutro, tak? A nagle mijają lata, ktoś tam umarł, I co z tymi, którzy umarli? Co z tymi, którzy wierzyli w Jezusa, a umarli? Kiedy ten Jezus przyjdzie po nas? Kiedy powróci? A ktoś napisał list i podobno on już przyszedł gdzieś indziej, a my tutaj w tych Tesalonikach, to jest taki ciemnogród te Tesaloniki, to jest taki koniec świata i zostaliśmy zapomnieni. To nie wynika, ale to prawie tak brzmi, jakby Bóg o nas zapomniał. Tak? Bóg o nas zapomniał, zostaliśmy pominięci, jak zwykle Tesaloniki na samym końcu. I wiecie co, tak sobie myślę, że czasami ludzie doświadczają takie przeświadczenia, że Bóg o mnie zapomniał w życiu. Wierzę w Niego, ale moje sprawy do Niego jakoś tak, trudno mi uwierzyć w to, że dochodzą i że ja jestem Mu bliski. Może ktoś inny tak, ale czy ja jestem bliski Bogu z moimi problemami, z moimi zmaganiami ze złem, z moimi porażkami, z moimi wadami, z moimi wszystkimi przegranymi bitwami, czy ja mogę mieć nadzieję, czy mogę mieć nadzieję na te takie wielkie rzeczy, tak? Wiecie, warto mieć w życiu nadzieję oprócz tych takich drobnych rzeczy, które wołamy do Pana Boga. Ja mówię o nich drobne, one mają znaczenie, tak? Kiedy się modlimy o pracę, o zdrowie, to one mają znaczenie, mają swój ciężar gatunkowy, ale są też rzeczy większe, takie największego formatu. Warto pamiętać w życiu o jednych i o drugich, tak? I nie nieprzypadkowo mówię właśnie o tych problemach z Polską Tesaloniczan, ponieważ to są pytania, które wydaje mi się dzisiaj, z jednej strony ludzie są ciekawi spraw końca świata, bo oglądają te wszystkie filmy hollywoodzkie i szukają tam tak trochę odpowiedzi, ale z drugiej strony boją się wierzyć w niebo, boją się wierzyć w zbawienie, boją się wierzyć w przyjście Chrystusa, bo to się wydaje oklepane i to się wydaje takie naiwne. A Biblia pod tym względem jest bardzo konsekwentna, bardzo konsekwentna. I chciałbym przeczytać dwa fragmenty z tych zapowiedzianych listów pierwszego i drugiego. W pierwszym Tesaloniczan, czwarty rozdział, czytamy takie słowa i chciałbym przeczytać taki dłuższy fragment. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Zasnęli, zmarli. Tak? Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Mamy tutaj do czynienia z opisem tego, co Biblia nazywa, to się pojawia jeszcze później w Księdze Objawienia, Biblia nazywa pierwszym zmartwychwstaniem albo zmartwychwstaniem sprawiedliwych. Nie wiem, czy czytasz Biblię na ten temat, zastanawiasz, ale Biblia mówi o tym, że będą dwa zmartwychwstania i to pierwsze będzie dotyczyło ludzi wierzących i ono jest zespolone z zabraniem z ziemi Kościoła. Tak? Ono dotyczy zmarłych, którzy umarli w Chrystusie. Objawienie 25 mówi, że inni umarli nie powstaną w tym czasie. Tak? I apostoł Paweł mówi, bracia i siostry, nie bójcie się. Tak? Nie bójcie się o tych, którzy odeszli w Panu. Nie bójcie się, Bóg o nich nie zapomni. Bóg na pewno o nich nie zapomni. A drugi do Tesaloniczan odnosi się do innych spraw. To jest najczęstsze pytanie zadawane, kiedy to się stanie, kiedy to się wydarzy, tak? I tam czytamy tak, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Nie bójcie się żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa, ujawni się człowiek bezprawia, syn zagłady, będzie on się buntował przeciwko wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że on jest Bogiem. Bibliści są zgodni, że terminy, że zwroty syn zagłady, człowiek bezprawia odnoszą się do osoby, do postaci, którą apostoł Jan kilkukrotnie w różnych swoich pismach nazywa antychrystem. Tak? Antychrystem. Paweł mówi, że przyjście Chrystusa będzie poprzedzone pojawieniem się takiego człowieka, takiej osoby wyjątkowej w dziejach ludzkości i jest powiedziane o tym, że ten człowiek zdobędzie potężną potęgę polityczną, potężny wpływ na ludzkość, wielką władzę, iż ta postać będzie występować przeciwko wszystkiemu, co jest Boże, a przeciwko Jego Słowu, będzie rościć sobie prawa do tego, żeby się nazywać Bogiem i odbierać boską cześć. I wiecie, widzimy takie na skalę jakąś tam lokalną, widzimy takie rzeczy, które się dzieją, kiedy oglądamy filmy o Korei Północnej i to, w jakim kultem, jaką czcią jest, że tak powiem, ród czy klan Kim Il-Senów po prostu otoczony, to pomimo tego, że jest to państwo ateistyczne, widzimy, że to jest cześć boska, tak? I Biblia mówi o tym, że takie coś się wydarzy i apostoł Paweł mówi spokojnie, tak? Mówi spokojnie, nie bójcie się, tak? Mówi o tym, że nastąpi eskalacja zła na świecie, że nastąpi rozwój, że zło się pomnoży, ale co ciekawe, to jest niezwykłe, że Biblia w tym samym czasie mówi, że w tym okresie Ewangelia będzie głoszona po całym świecie jak nigdy dotąd. Że to wiecie, to jest jakiś paradoks, nie? To właściwie zawsze jest tak, tam gdzie się pomnaża ciemność, gdzie się pomnaża grzech, Ewangelia jest widoczna bardziej, tak? Ewangelia, że to będzie charakterystyczne, tak? Że dobra nowina o Mesjaszu, Zbawicielu dotrze do każdego człowieka na całym świecie jak nigdy dotąd. Ja wierzę w to, mam takie przekonanie i że ten duch antychrysta działa w każdym pokoleniu. W historii ludzkości od przyjścia Jezusa do dzisiaj, że w każdym pokoleniu pojawia się człowiek jakby z tej inspiracji, tak? Pierwsi chrześcijanie bardzo wyraźnie dostrzegali go w Neronie, w prześladowaniach, jakie zostały rozpętane w Cesarstwie Rzymskim, później w Domicjanie dostrzegali tego samego ducha i chrześcijanie na przestrzeni wieków widzieli to w reżimach, dostrzegali to w reżimach Hitlera, Stalina, Mao Tse-tunga, Kim Il-senów. Apostoł Jan właściwie mówi, że wielu antychrystów wyszło na świat, tak? Że wielu antychrystów wyszło na świat. I ta informacja, posłuchajcie teraz, dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię, tak? Żeby to była jakaś taka tania sensacja? Nie, Biblia zawiera tą informację, żeby wierzący mieli świadomość, że czasami pójście za Chrystusem ma swoją bardzo wyraźną cenę. Że to jest cena życia. Tak? Że w pewnych okolicznościach to nie będzie takie glamour i cool, ale będzie to wymagało samozaparcia, odwagi, zapłacenia ceny. Ale Jezus nie mówi, żeby nas tylko poinformować czy wystraszyć, ale żeby uprzedzić, tak? Uprzedzić. I mówi do Kościoła, jeżeli zobaczycie, że to się dzieje, że pojawia się taki dyktator świata, tak? Taki dyktator świata, to świat jest przygotowany na żniwo. To świat jest przygotowany na żniwo i czas jest krótki. Jesteśmy zasiani na polu. Ten świat jest Bożym polem. Ten świat jest Bożym polem. I ważne jest w tym wszystkim, aby nie być konkolem. Tak? Aby być pszenicą. To jest ważne. I chcę ci powiedzieć, że nie mamy wpływu na to, kiedy przyjdzie antychryst, kiedy się jakąś pojawią prześladowania, nie mamy na to wpływu, czy powstanie jakiś rząd światowy teraz, czy później, czy rzeczywiście będziemy my widzieć to, że powiedzmy, że nie będziemy mogli kupować i sprzedawać, tak jak mówi Księga Objawienia, ale mamy wpływ na to, czy jesteśmy pszenicą, czy konkolem. I to jest najważniejsze przesłanie tej przypowieści, tak? I czasami jest tak, naprawdę, że kiedy jesteśmy otoczeni przez zło, czasami pracujemy w miejscu, w którym jest zła atmosfera. Oczywiście to nie dotyczy Mateusza, prawda, co ma firmy super atmosferę, ale są takie miejsca, ja je widziałem, tak, to rodzi się taka pokusa, żeby wywiesić białą flagę, żeby się poddać. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, nie rób tego. Nie rób tego, szukaj Bożego ziarna do swojego życia. Jeżeli ratuj się z tego złego pokolenia, jak mówi Jezus, tak? Ratuj się z tego złego wieku, tak? Ratuj swoją duszę, tak? Naprawdę ważne jest, aby każdego dnia łapać Bożą inspirację do swojego życia, żeby w ciemności zaświecić, żeby być solą, tak? Nie zniechęcać się widokiem złych rzeczy, nie poddawać się, napełniać się na nowo Duchem Świętym właśnie w takich sytuacjach, ponieważ Bóg ma w tym upodobanie. Bóg ma upodobanie w tym, tak? Ta eschatologiczna część Biblii objawia nam przyszłość, część przyszłości, jakiś rąbek, nie po to też, żeby zrezygnować z życia i biernie czekać, aż przyjdzie Pan Jezus, żeby wycofać się. Wręcz przeciwnie, powinniśmy być zaangażowani tam, gdzie możemy, aktywni, robić to, co możemy, tak? Nie chcemy zamienić Kościoła w taki chrześcijański klub, gdzie po prostu leżymy na leżakach, popijamy kawkę, mamy ręce pod głową, mówimy, Panie Jezu, przyjdź, już czekamy, nie? My chcemy wyjść do świata. My nie chcemy być takim klubem, błogosław mi, Panie, aż przyjdziesz. My chcemy być pełni energii, pełni Bożego działania. Taką historię, już będę zmierzał ku końcowi, czytałem kiedyś taką historię, to był gdzieś chyba koniec XVIII wieku, nie pamiętam nazwy tej miejscowości. To jest historia z amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Oglądaliście western? Tak? Okej, okay, super. To wyobraźcie sobie takie małe miasteczko, kilkadziesiąt drewnianych domów. Po lewej stronie jest salon, szeryf, bank, hotel, domek burmistrza, na końcu kościół, tak, ze strzelnicą, drewnianą wieżą. Macie już ten obraz? Okej. Okay. Konie są przywiązane do palików przed, tak, po drugiej stronie są jakieś domy, jest jeden tam sklep, General Store, kupisz wszystko, tak. Mamy obraz miasteczka z Dzikiego Zachodu? Super. To jest prawdziwa historia. I w takim właśnie miasteczku jak z westernów, i to się działo bardzo często, kiedyś czytałem taki cały numer takiej chrześcijańskiej magazynu właśnie o historii chrześcijaństwa, a tam na tych miasteczkach działy się przebudzenia. Naprawdę nawracały się, docierali tam jacyś konni, piesi, kaznodzieje, głosili Ewangelię, i Bóg potężnie dotykał. Czasami po prostu to były niewiarygodne rzeczy, tak? Te wszystkie prostytutki z tych domów publicznych nawracały się, pijacy zmieniali swoje życie, ci gangsterzy pokutowali przed Bogiem. To były prawdziwe historie, tak? Jak widzicie, bo to są takie prześmiewcze obrazy w westernach, tam armia zbawienia, panie ubrane na czarno, pastor wariat i tak dalej. To prawdziwa historia, okazuje się, była dokładnie inna, było Boże dotknięcie. To były niesamowite rzeczy. I pod koniec XVIII wieku w takim małym miasteczku właśnie doszło do takiej sytuacji. A przyszedł ktoś po prostu, jakiś tam nawrócony pijak, po prostu którego były poszukiwacz złota, którego Bóg potężnie dotknął, poznał Jezusa, zaczął się dzielić z tym i dokonało się przebudzenie. Z tego co pamiętam, to było około 80% mieszkańców tego miasteczka po prostu doświadczyło radykalnej zmiany życia, doświadczyło żywego Chrystusa, właśnie zmienione życiorysy, tak? Ludzie porzucający swoje dotychczasowe życie, to było takie bardzo niezwykłe i ci ludzie stali się bardzo żarliwi takimi żarliwymi wierzącymi, no przemiana to niemal totalna całej miejscowości, ale jak zawsze w takich sytuacjach rodzą się jakieś ekstremizmy, tak? Ludzie z takiego swojego ognia czasami potrafią potrafią gdzieś tam, powiedzmy, trochę wykoślawić pewne rzeczy. I kilkanaście osób w tym miasteczku, to nie było wielkie miasto, z dnia na dzień, jak zaczęli czytać, jak modlić się, doszli do tego, że Jezus jest blisko, postanowili czekać na Chrystusa, nie ma sensu pracować, nie ma sensu zajmować się czymkolwiek, po prostu będziemy tutaj modlić się tylko i Pan Jezus zaraz po nas przyjdzie. To już lada dzień. I pewnego wieczoru, to była taka dość duża atmosfera wyczekiwania w tym miasteczku, i pewnego wieczoru, macie ten obraz, nie? Miasteczko z westernu, preria, góry na horyzoncie i zachodzi słońce. Na westernach zawsze zachodzi słońce. I ten wieczór, ten człowiek, który opisywał, że tego wieczoru zachód słońca był spektakularny. Po prostu całe niebo dosłownie płonęło. Różowo, pomarańczowo, czerwono, jakiś błękit, po prostu było to tak niezwykle. Ludzie zatrzymali się, wyszli na ulicę, przez okna patrzyli po prostu na ten zachód słońca. I w tym czasie odbywała się też Rada Miasta. Rada Miasta, i w tej Radzie Miasta wszyscy po prostu przyjęli Chrystusa. Wszyscy się nawrócili, byli takimi też wierzącymi. I część z nich podczas właśnie tego zachodu słońca uznało, że przerwijmy to posiedzenie Rady. To już nie ma sensu. To, co się dzieje za oknem, czego ty nie rozumiesz tutaj, to już jest, tak? To ten zachód słońca. I burmistrz, który też był człowiekiem wierzącym, odmówił przerwania Rady. Odmówił przerwania Rady i powiedział coś takiego, powiedział, sądzę, że jeżeli to prawdziwie powraca Pan, to powinien nas zastać przy pracy, przy wykonywaniu naszych obowiązków. I to jest moje przesłanie, ta historia. Posłuchajcie, żyjmy tak, jak gdyby Jezus miał powrócić nie jutro, ale dziś. Tak żyjmy. Tak praktykujmy swoją wiarę, dzielmy się Ewangelią, jakby to miało być nie jutro, ale dziś. Ale pracujmy tak, jakby to miało być za 100 lat. Nie porzucajmy naszych obowiązków. Wykonujmy najlepiej to, do czego jesteśmy w tej chwili powołani. Róbmy najlepiej, jak potrafimy, tak jakby to miało być za 100 lat. Planujmy rzeczy na 100 lat, ale żyjmy tak, jakby to miało się wydarzyć dzisiaj. Co wy na to? Ten świat się skończy. Ten świat się skończy. Bóg mówi, że żadna nieprawość i niegodziwość nie zostanie przez Niego niezauważona. Tak? Że zło, które jest na tym świecie, ono nie ujdzie Bożej uwadze. Tak? Ci żniwiarze, ci Boże aniołowie oczekują na Boży sygnał. Ja w to wierzę. Ale chcę też powiedzieć, że żadna służba, żadne poświęcenie i żadne zaangażowanie wierzących ludzi, że żadna miłość do Bożego Słowa również nie pozostanie niezauważona przez naszego Pana. Że to nie zostanie pominięte, żadne poświęcenie dla Boga. Ten świat ma określoną terminowość, przydatność do użytkowania. Nasze życie nie jest przypadkowe i nie jest bezsensowne. Nie jesteśmy mrówkami, które pędzą na kamieniu oblepionym gliną przez pustkę kosmosu, ale wręcz przeciwnie. To wszystko Bóg zaplanował i zmierza do finału, który zaplanował Bóg. I chcę ci powiedzieć, że Bóg zaplanował też coś dla ciebie, tak? Ponieważ możesz wyratować się ze zła. Uwierz w to. Pozwól temu ziarnu wiary wpaść w swoje serce. Możesz wyrwać innych, możesz mieć wpływ na czyjeś życie. Namawiam cię do tego, żebyś nie pozwolił w nocy Bożemu przeciwnikowi siać złe rzeczy do twojego serca. Możesz zamknąć to pole dla niego. Tak? Możesz to zrobić. Nie pozwól na żadną negatywną inspirację. Tylko Jezus jest rozwiązaniem. Tylko On jest drogą. Tylko On jest prawdą. I to jest niesamowite, bo wiecie, ten obraz końca świata, tych żniwiarzy, tych snopów konkolu powiązanych do spalenia, on jest przerażający i straszny. Ale niesamowite jest, co mówi o sobie Syn Człowieczy. Jezus mówi o swojej misji, nie przyszedłem świata potępić, nie przyszedłem świata osądzić, ale przyszedłem po co? Żeby świat uratować i zbawić. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. ta Ewangelia będzie głoszona aż po wszystkie krańce ziemi, jak nigdy dotąd. Ta Ewangelia, Bóg mówi, że będzie głoszona. Wiesz? Ja wiem, że czasami jest z nas taki, nie chcę powiedzieć wstyd, ale jakaś taka poczucie niezręczności. Ale to jest jedyne przesłanie, które warto wziąć, nie wstydzić się go i podać dalej. I życzę ci tego, przyjacielu. Życzę ci tego z całego mojego serca. Niech Bóg cię błogosławi. Nie poddawaj się zniechęceniu, kiedy widzisz zło. To nie będzie trwało wiecznie. Jeszua powraca. Amen.